Olga Zielińska, witam Państwa ponownie, a ze mną w studiu pan Jerzy Czuczman, prezes Polskiego Forum Technologii Morskich. Witam Pana serdecznie.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
A na łączach pan redaktor Piotr Stareńczak z portalu morskiego.pl. Witam serdecznie, Panie redaktorze.
Dzień dobry.
Dzień dobry Piotr, miło się spotkać znowu, chociaż w zdalnej formie.
Chociaż zdalnie nie możemy zaprosić na kawę bądź herbatę. Panowie, porozmawiajmy o zielonej energii elektrycznej, morskiej energii wiatrowej i energii wodorowej. Niedawno zostały podpisane dwa ważne porozumienia. We wrześniu zostało podpisane porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Sygnatariusze mówią, że to zwieńczenie procesu negocjacji, ale też początek budowania polskiego local contentu, bo jak wiemy, celem tego porozumienia jest właśnie wsparcie rozwoju sektora w Polsce oraz maksymalizacja local content, czyli tak dla naszych słuchaczy chodzi o udział polskich przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw dla morskich farm wiatrowych właśnie powstających w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Pod tym porozumieniem podpisało się ponad 120 podmiotów. No właśnie, według wiceministra Ireneusza Zyski, pełnomocnika rządu do spraw odnawialnych źródeł energii, polski łańcuch dostaw dla morskich farm wiatrowych obejmuje ponad 400 firm. Czy możemy patrzeć optymistycznie, panie prezesie?
Polskie Forum Technologii Morskich również podpisało to porozumienie i z tego co pamiętam, grupa remontowa również, także tu widać, że te firmy, które są związane z przemysłem stoczniowym, przemysłem okrętowym, przemysłem technologii morskich, wyrażają swoje zainteresowanie udziałem w dostawach. Trudno mi powiedzieć o całości local content, jeżeli chodzi o farmy wiatrowe, bo tu są jak gdyby dwa segmenty. Ten segment związany z przemysłem stoczniowym w Polsce i ja bym raczej się tym zajął, bo to jest rzecz, w której jesteśmy aktywni. Natomiast oprócz tego jest cały szereg związany z budową farm wiatrowych, ale z tego łańcucha energetyki wiatrowej. Tak? Także tu zajmuje się Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej, czy na przykład PSEW warszawski i oni bardziej mają rozeznanie w tym temacie. Od strony stoczniowej, no to przede wszystkim jednostki, które będą budowały takie farmy wiatrowe, jednostki, które będą obsługiwały takie farmy wiatrowe, jednostki, które będą dostarczały ludzi do obsługi takich farm wiatrowych. Jestem przekonany, a to pokazuje też doświadczenie, że firmy w Polsce sektora stoczniowego zupełnie nieźle sobie radzą, co pokazały już w historii. I tutaj powiedziałbym o takich dwóch w sumie najważniejszych, no powiedziałbym liderach na tym rynku, bo z jednej strony stocznia Christ, która przecież jako jedyna w Europie, jako pierwsza w Europie budowała jednostki do instalacji typu jackupy, ale z drugiej strony holding remontowa, który przecież całą serię jednostek na przykład robił jeszcze na rynek oil and gas, także bez większego problemu może wejść w rynek offshore wind. Pytanie jest troszkę inne. Dlaczego nie ma zamówień ze strony tych, którzy powinni te zamówienia składać? Głównie ze strony polskich operatorów czy polskich firm. I to jest temat do rozmowy tutaj naszej.
No
dalszej.
Właśnie, chcielibyśmy troszeczkę krytycznie na to spojrzeć, na to porozumienie, na całą sytuację. Panie redaktorze, tutaj kieruję moje pytanie do pana redaktora Piotra Stareńczaka, bo warto też wspomnieć chyba o uchwale lokalizującej port instalacyjny w Gdyni, ale też tutaj i dodatkowa informacja, bo planowany udział polskiego local contentu w inwestycje w zakresie morskich farm wiatrowych szacuje się obecnie na 25-30%, to przecież prognozy, a ten udział według rządu w sprzyjających warunkach ma nawet wynieść 50%. Czy to jest w ogóle osiągalne, panie redaktorze?
Jestem po części pesymistą. Bardzo, bardzo kibicuję polskim firmom pod takim kątem, żeby uzyskały jak najwięcej udziału w rozwoju zarówno morskiej energetyki wiatrowej na polskich wodach, jak i w zakresie technologii wodorowych. ale mam tutaj pewne niepokoje. No przede wszystkim na przykład wspomnianego przed chwilą operatora jeszcze de facto nie ma, bo co prawda taką rolę na siebie chce przyjąć Lotos Petrobaltic, ale to wymaga jeszcze błogosławieństwa rządu, zapewnienia finansowania i, że tak powiem, takiego oficjalnego namaszczenia na rolę. Znaczy, ja sobie tutaj trochę żartuję. Chodzi o pewne czy prawne, czy finansowe decyzje, które rzeczywiście by desygnowały polską firmę którąś, na przykład Lotos Petrobaltic, na operatora offshore, bo to się nie stanie tylko z tego powodu, że Lotos Petrobaltic ma kompetencje, przynajmniej częściowe, ze względu na swój udział w sektorze, nie udział, ale wręcz ogromne doświadczenie w sektorze offshore oil and gas, więc nie chodzi tylko o wolę przystąpienia do takiej działalności ze strony polskiej firmy państwowej. Ja mam dosyć wiele wątpliwości. Przy podpisywaniu porozumienia sektorowego dla offshore wind podkreślano i chwalono się, że to jedno z pierwszych takich porozumień w Europie, bodajże pierwsze czy jedyne w Unii Europejskiej obecnie, biorąc pod uwagę, że wcześniej jeszcze w UE podpisano takiej Wielkiej Brytanii, której jednak już nie ma w Unii Europejskiej. Nasze wodorowe porozumienie sektorowe też jest, zdaje się, jednym z pierwszych. I mamy taką oto sytuację, że inne kraje mają pierwsze wdrożone, zrealizowane albo w trakcie realizacji lub przygotowania projekty, na przykład pierwsze statki z napędem wodorowym, które już pływają, albo przynajmniej są zamówione lub budowane, albo po zamówieniu są projektowane, a my mamy porozumienie sektorowe. Są już pierwsze projekty, łącznie z zamówieniami, łącznie z decyzjami inwestycyjnymi, co do produkcji wodoru ze źródeł energii, znaczy z użyciem odnawialnych źródeł energii, czyli offshore wind konkretnie. Już są pierwsze takie projekty. Natomiast na przykład wracając do tych statków, może są to jeszcze na świecie statki, te projekty wodorowe na statkach, małe statki, głównie. Może większość tych projektów to realizacje półeksperymentalne, nie w pełni komercyjne. Może są to projekty niektóre, nieczysto wodorowe, bo może na przykład chodzić o spalanie w silniku wodoru razem z paliwem tradycyjnym, ale są, istnieją, pływają lub są w trakcie opracowywania, przygotowywania albo realizacji. Tam oswajają się już z technologiami wodorowymi rynkowo i technicznie, robią wprawki i rozwijają się, a my mamy porozumienie sektorowe. Jeżeli chodzi o projekty takie wodorowe u nas, to na przykład istnieją już pewne projekty koncepcyjne, wstępne statków z napędem wodorowym. Są opracowywane przez polskie biura projektowe, ale zasadniczo w oparciu o technologię wodorową obcą, zagraniczną, czyli znowu mało local contentu.
No, jeżeli można tutaj, bo to jest bardzo ciekawe, co tutaj mój kolega mówi właśnie na temat rozwoju energetyki w oparciu o wodór, przy czym w perspektywie czasowej ja widzę, że to jest powiedzmy końcówka lat 2020-2030 nawet. Natomiast tu i teraz wchodzimy w energetykę morską, energetykę wiatrową, stąd wydaje mi się, że więcej, powiedzmy, uwagi powinniśmy poświęcić właśnie temu, co tu i teraz. Przy czym tu też mam pewne wątpliwości, z którymi już wybrzmiały właśnie na antenie, odnośnie tego, czy to rozwiąże problem. Otóż porozumienia same w sobie to jest pewien, nie wiem, czy można tak to powiedzieć, chwyt marketingowy, pokazujący na pojawienie się problemu. Tak naprawdę biznes zaczyna się tam, gdzie są kontrakty, tam, gdzie jest produkcja, tam, gdzie są usługi realizowane. I teraz jak patrzeć na ten local content? Dobrze, że jest takie porozumienie, bo ono naświetla pewien problem. Natomiast czy ona tam będzie 25% czy 30%? Ja jestem przekonany, że będzie nawet więcej, tylko niestety nie pod marką polskich firm. Dlaczego? Dlatego, że już widać te firmy zagraniczne, które są dłużej na rynku i które mają znacznie znacznie lepsze służby marketingowe, poza tym mają wsparcie także finansowe, mają także wsparcie prawne, już szukają polskich dostawców, którzy niestety nie będą w pierwszej tej półeczce first tier, tylko będą w drugiej lub trzeciej, czyli faktycznie ten local content będzie do Polski wracał poprzez kogoś innego i ta śmietanka gdzieś będzie zbierana. Czy to jest dobrze? Oczywiście, że to nie jest dobrze, że ileś tam procent z tego, co mogłyby zarobić polskie firmy, ucieknie z Polski.
I to może być spory procent.
I to się właśnie niestety już dzieje. Dlatego ja jeszcze, jeżeli mogę dosłownie 20 sekund powiedzieć o tym, bo problem jest to, co tutaj kolega Piotr powiedział, o tym, że brak decyzyjności. I ten brak decyzyjności wynika chyba z braku rozeznania tego, co się dzieje w Polsce i poza tym pewnej odwagi biznesowej. Dlatego tutaj chcę też troszeczkę powiedzieć o tym, bo tak jak my to jako Polskie Forum Technologii Morskich diagnozujemy, że nie ma tej rozmowy między polskimi stoczniami, polskimi armatorami, polskimi finansami. I stąd wymyślili taką koncepcję w przyszłym tygodniu. Zbieramy w jednym miejscu i stoczniowców, i armatorów, i finansistów, aby nie tylko w postaci paneli dyskusyjnych, ale również takich kuluarowych rozmów powiedzieć, gdzie jest problem. Zachęcić, udowodnić, że my potrafimy to zrobić, że troszkę odwagi to wymaga w podejmowaniu decyzji. Dużym problemem jest wsparcie finansowe, bo na przykład armatorzy boją się podejmować takie decyzje, kto im to sfinansuje. Mam nadzieję, że w takich dwudniowych spotkań, które będą notabene na polskiej jednostce Nowa Star polskiej żeglugi bałtyckiej, wypracujemy pewne świadomość, bo to jest istotne moim zdaniem, wypracowanie świadomości i zrozumienia tego, co potrafimy, tego, jakie są oczekiwania armatorów i dlaczego nie ma tutaj wsparcia finansowego.
Pan redaktor Stareńczak, ja jeszcze tak. Chciałam dopytać, czy w związku z tym istnieje takie ryzyko, takie zagrożenie, że bardziej konkurencyjne mogą być dla polskich morskich farm wiatrowych, na przykład porty niemieckie i duńskie. Czy takie zagrożenie jest jednak?
Nie chcę się nad tym długo rozwodzić, ale z pewnością takie zagrożenie jest. Przykłady z innej branży już są. Portem instalacyjnym czy bazowym dla budowy polskiego gazociągu Baltic Pipe jest port niemiecki. Ja chciałem się bardzo mocno podpisać pod tym wskazaniem na brak odwagi biznesowej, a także chciałbym zwrócić uwagę na brak rozeznania w rynku. To jest słabość wielu polskich firm. Po prostu często nie wiedzą, co się dzieje na świecie i za późno się włączają w nurt przemian, w nurt innowacji. Być może to nie jest częściowo ich wina, być może to jest słabość finansowa naszego rynku w ogóle i naszych firm. To, że czasami walczą o przetrwanie i nie mogą sobie pozwolić na szersze wchodzenie w innowacje, ale na pewno takie zjawisko jest zauważalne. Ja to widzę między innymi, poza wieloma innymi sygnałami, widzę na przykład w branży offshore wind po tym, że od dawna już dosyć, od ładnych paru lat, od kilkunastu lat działają takie stowarzyszenia jak Polskie Stowarzyszenie Morskiej Energetyki Wiatrowej. I przyglądałem się ich działalności, uczestniczyłem w konferencjach i zauważyłem coś takiego, że nieliczne firmy z sektora stricte morskiego pojawiły się na tych konferencjach jako uczestnicy, jako słuchacze. Nieliczne, a szerszym frontem pojawiły się takie firmy bardzo późno, dopiero ostatnio. Czyli widać, że polskie firmy późno zauważyły te branże i w związku z tym mają też niektóre, czy te, które powinny mieć więcej do zaproponowania, mają jeszcze wciąż mało do zaproponowania.
A opóźnienia kosztują, panie redaktorze. Ja się jeszcze chciałam zapytać o przepisy prawne, bo pojawiły się takie pomysły, że należałoby zmienić ustawę prawo zamówień publicznych, tak aby polska morska energetyka wiatrowa stanowiła całkowicie odrębny typ zamówień sektorowych. Czy to właściwy kierunek?
Pojawienie się takich głosów, szczególnie ze strony niektórych prawników, są zauważalne, dosyć głośne takie postulaty. Wydaje mi się, że nie znajdują w pełni uzasadnienia, jednak ze względu na ograniczenia też prawne w Unii Europejskiej. Nie możemy, nie jest to możliwe, żeby aż tak chronić ten rynek w sensie prawnym, systemowym. Co prawda w zachodniej Europie na przykład bardzo widzimy, bardzo wiele przykładów widzimy chronienia swojego rynku, ale to często polega na dobrych kontaktach między firmami w ramach jednego kraju, polega na jakimś pewnie patriotyzmie w gospodarczym, a nie na uregulowaniach. Nie możemy tak zamykać, bo się nie da po prostu. Unia Europejska nam nie pozwoli na takie zamykanie rynku.
Interwencjonizm
państwowy.
Myślę,
że takie głosy prawne są bardzo potrzebne, ale w sensie takim teoretycznym. To znaczy, to jest pewne wskazanie kierunku działania na jakiś tam obszar czasowy. Natomiast tu i teraz musimy działać według prawa, które obecnie istnieje. Dobrze, że takie głosy się pojawiają, ale traktujmy je w kategoriach pewnych wytycznych, do których być może części z nich moglibyśmy zdążyć. I tutaj rzeczywiście kwestie regulacji Unii Europejskiej, no nie możemy zdobyć Jones Act, tak jak to zdobili Amerykanie, w każdym razie nie dzisiaj, nie tu i teraz, a tu i teraz potrzebujemy rozwiązania takie, które umożliwią jak największy udział polskiego biznesu właśnie w tym pomyśle. I teraz jeszcze chciałem to ustosunkować się do tego właśnie, co tu kolega powiedział o tych braku decyzyjności i braku wiedzy. Myślę, że trochę nasz sektor jest za to odpowiedzialny, że zbyt mało promujemy to, co potrafimy zrobić. Ja byłem pod koniec sierpnia na tej konferencji w Serocku odnośnie morskiej energetyki wiatrowej i tam ze zdumieniem, rozmawiając z wieloma ludźmi no, decyzyjnymi, oni w ogóle nie wiedzieli, że w Polsce potrafimy budować statki, że w Polsce potrafimy budować jednostki na offshore wind, tak? Mówią, tak, to się gdzieś tam, jak mówię, przecież będziemy mieli zamówienia nawet do Stanów Zjednoczonych, no dobrze, to się nauczymy. Nie, to my potrafimy już to robić, ale ta wiedza nie przedziera się do osób decyzyjnych. I tutaj myślę, że i media mają swoją rolę do odegrania, aby pokazać, co potrafimy zrobić. Myślę, że właśnie ta konferencja, która będzie w przyszłym tygodniu, też taką rolę spełni. Ja bardzo chętnie potem ewentualnie znam relację z tego, na ile te nasze teoretyczne założenia i oczekiwania w praktyce się zmienią. Zobaczymy, jak to będzie w życiu.
Serdecznie zapraszam. Oczywiście po konferencji nasz czas już się niestety skończył. Bardzo dziękuję moim rozmówcom. Pan Jerzy Czuczman, prezes Polskiego Forum Technologii Morskich.
Bardzo dziękuję.
I pan redaktor Piotr Staręczak z portalu morskiego.pl. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję państwu.
A audycję realizowała Basia Kopaczewska, Olga Zielińska. Do usłyszenia.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.